Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys, ja jestem Rokiem.
Dzień dobry, ja nie jestem Rokiem, jestem
Ach, myślałem,
Borys,
że pójdziesz...
żeby była klarowność.
Żeby... Pan Borys nigdy nie idzie za ciosem, myślałem, że ja jestem Borysem i że będzie tak i się uśmiechniemy. I...
Jestem Borysem, dzień dobry.
Przepieczony. Cały czas mi parują okulary, jak zaczynamy podcast, ale już wiem dlaczego. Dlatego, że
taki,
wypijam
taki
sobie...
jesteś pełen emocji.
To pewnie też, ale wypijam sobie bardzo ciepłą kawkę zaraz na starcie, żeby się trochę rozgrzać i ta ciepła kawka powoduje, że mi paruje wszystko. Proszę Państwa, polecamy ciepłą i dobrą kawkę, to na pewno. Panie Borysie, czy wydarzyło się coś... Ja przepraszam, że tak per pan, to przypadek zupełny. Czy wydarzyło się coś, co jest warte opowiedzenia, oprócz rzeczy, o których będziemy dzisiaj opowiadali głównie?
Chciałbym wszystkim się pochwalić, że w tym roku nie morsowałem.
Nie?
Nie.
A to podobno jest niebezpieczne, bo można zapomnieć telefonu i nie nagrać. Z tego
Chciałbym
chłodu.
Tylko powiedzieć, że w zeszłych latach też nie morsowałem, ale żeby zrównoważyć tą sytuację całą, muszę się przyznać, że przeszedłem na Signal.
Tak?
Tak.
To jest, zaraz, to jest jakaś taka platforma do komunikacji?
Tak, komunikator to jest.
Aha, no dobrze, dobrze. No dobra. To nie namawiałeś mnie za bardzo do tego. Zakładam, że jesteś w trakcie testowania.
Nie namawiam na żadne nowe platformy ani na nowe rzeczy.
Jestem. Jak to się mówi? Ja jestem już z tych starych, co nie zmieniają swoich zainteresowań. Tak,
tak,
to prawda. Zatem zakładam, że oprócz tego niewiele się wydarzyło, tak? No, fryzjer też ci się nie przydarzył, z tego co widziałem. Pod czapką, proszę Państwa.
Od lipca nie wydarzył mi się fryzjera. Absolutnie.
Ani Państwo na Spotify'u tego nie widzą, ani Państwo na YouTubie tego nie widzą, ale jest na co popatrzeć, jak się Borys odsłoni.
Jak wpiszecie sobie doktor Lubicz, to ja mniej więcej mam taką fryzurę, więc to jest okej. Okay. Ale tylko powiem, że Signal bardzo, bardzo sprawnie chodzi na telefonie, nie zamula. Messenger, no. To tak wiesz. A po drugie podoba mi się to, w jaki sposób, że mają jasne zasady monetyzowania, że nie są firmą, nie są startupem, tylko są fundacją, więc mam nadzieję, że to też pomoże utrzymać i nie sprzedadzą duszy diabłu jakoś za szybko.
Tak, tak, to faktycznie. Ja też zauważyłem, że Messenger ostatnio słabiej działa, pewnie są za bardzo zajęci banowaniem, żeby naprawiać komunikator. No i o tym sobie, proszę Państwa, porozmawiamy.
Ale najpierw powiedz, co u Ciebie, co tam słychać?
No właśnie niewiele, powiem Ci szczerze. Ja tak troszkę pasjonuję się tą sytuacją w Stanach Zjednoczonych, z różnych punktów widzenia sobie ją obserwuję. Nawet do Fox News zerkam także i do CNN też zerkam, ale bardziej mnie interesuje opinia, którą mogę zasłyszeć w BBC. Oni się wydają odrobinę bardziej neutralni, chociaż nigdy nie można być co do tego pewnym. Ja zaraz Borysowi oddam głos w tej sprawie, bo on zawsze nas zaznajomi z tymi faktami najważniejszymi, na których będziemy się opierać. Ja natomiast powiem Państwu, tak jakby zawsze staram się być umiarkowany tutaj i nie stawać po jakiejś stronie, ale wstępnie, bo być może to się da odczuć, chciałbym powiedzieć, że ja za Trumpem nie przepadam. Nie o tym będziemy dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiali, o tym nie będziemy o tym mówili, czy on jest prawdomówny, czy niespecjalnie. Ja tylko tak wstępnie zaznaczam, że gdyby mi tutaj się jakaś żółć ulała, to wynika to z braku sympatii.
Wstępnie to zaznaczasz, żeby już rozgrzać sekcję komentarzy.
Być może. Nie, to jest też tak, że ja za Trumpem nie przepadałem, to jest bardzo delikatnie mówiąc. Jeszcze jak prezydentem nie był i potem jak prezydentem został, to wcale tam jego opinia się w moich oczach nie poprawiła. No ale to jest tak, czasami od kogoś po prostu nie lubimy od tak bez specjalnego powodu. Ja mam tak z Trumpem, nie mam zaufania do faceta, ale nie muszę mieć, bo żyję w bezpiecznym kraju w Europie prawie wschodniej, daleko od Ameryki. No dobrze, panie Borysie, jako że, bo powiedziałem, że nie będziemy rozmawiali o prawdomówności prezydenta Stanów Zjednoczonych, to porozmawiamy sobie o czym?
Proszę państwa, 6 stycznia w Stanach Zjednoczonych do Kapitolu wtargnęło grupa, czy tam część protestujących przeciwko wynikom wyborów prezydenckich. W trakcie tych wydarzeń zginęło 5 osób, w tym jeden policjant. Facebook i tu, my nie będziemy rozmawiać o tych wydarzeniach dokładnie, ale
chociaż może tam
skupimy,
wstrącimy.
Ale... To tak, to ty bardzo chcesz, to jak
nie,
najbardziej.
Nie, niekoniecznie, ale może się nam wyrwać.
Ja tylko wspomnę, że ci protestujący niezwykłe osobowości to były. Tam nawet olimpijczyk się znalazł, ale też byli goście tacy przebierani, tam żubroczłowiek słynny, tam jego kolega, który miał, ja na przykład znalazłem takie zdjęcie, gdzie był jego tatuaż z takim on miał na ręce taki tatuaż z kółeczkiem i tam była taka informacja, że to jest tajny znak Antify. że to są przebierańcy. Ja patrzę na to i patrzę na ten tatuaż, a to jest z Dishonor. To logo gry, wiesz, tam tej instytucji. I mówię tak,
No dobrze. No.
Antifa to
taki... No to już wiemy, kto zrobił Dishonored. Dzięki temu wyjaśniło się przy ataku na Kapitol.
Nie, Antifa, wydaje mi się, że to co się wydarzyło tutaj, tak tylko powiem, że Antifa staje się takim Sasquatchem po prostu.
Tak, 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 tak.
Pojawia, ktoś to widział gdzieś tam, nikt nie wie. No okej, zostawmy to w spokoju. Facebook i Twitter... W środę, tydzień temu, zablokowały wstępnie wideo, w którym Trump, co prawda, apelował do uczestników zamieszek o rozejście się, ale przyznał, że rozumie ich rozgoryczenie i powtórzył tezy o rzekomym sfałszowaniu wyborów prezydenckich w USA. Przypomnijmy, że to się cały czas powtarza w tej narracji Trumpa. On cały czas powtarza, że wyniki są sfałszowane. Nikt nie dostarczył jeszcze realnych dowodów. I to jest fakt. Można sobie mówić, że są sfałszowane, czy nie są sfałszowane, ale nikt nie ma dowodów, że zostały sfałszowane.
Zatrzymajmy się na chwilę, bym tutaj parę słów chciał podrzucić.
O człowieku żubrze.
Nie. O tym fałszerstwie oczywiście to nie dojdziemy tutaj do tego, czy to miało miejsce, czy nie miało. Ja raczej jestem skłonny myśleć, że nie miało wcale. Musimy przede wszystkim wziąć pod uwagę, jak Stany Zjednoczone wyglądają obecnie, bo przez ostatnią kadencję, w której Trump był prezydentem, no to Stany są pod taką absolutną kontrolą republikanów i w parlamencie mają przewagę, no i w prezydencie mają, no i w Białym Domu mają prezydenta. Jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, czyli tą instytucję, która podejmuje decyzje i bada te naruszenia, to tam jest na 9 sędziów Sądu Najwyższego, 6 było nominowanych przez republikańskich prezydentów, bo tam jest tak, tam działa ten system, że ta nominacja na sędziego jest dożywotnia, jest przyznawana przez prezydenta, żeby właśnie ten sąd był niezależny. I 6 z 9 jest nominowanych przez prezydentów republikańskich, w tym 3 ostatnich było nominowanych przez Trumpa. Więc też należy założyć, że te instytucje, jeżeli miałyby manipulować faktami, to raczej w kierunku republikanów by się zwracały, ale to jest niespecjalnie istotne. I oprócz tego też mamy takie dywagacje na temat tego, że to Trump jest bardzo prawdomówny, natomiast media go bardzo atakują i próbują tą prawdę ukryć. Trzeba pamiętać też o tym, że najpopularniejsza amerykańska telewizja informacyjna, to się nazywa Fox News, no to ona jest bardzo prorządowa i bardzo proprezydencka, więc należałoby przypuszczać, że te ostatnie 4 lata rządów prezydenta Trumpa były w zasadzie takim, jakby z każdej strony miały pewnego rodzaju poparcie. To, że w social mediach się zdarzają głosy przeciwne i one oczywiście są i są słyszalne, to nie zmienia faktu, że w samych Stanach no to jakby władza republikanów była bezwzględna i nawet jeżeli doszło do fałszerstwa wyborów, no to wina leży po stronie republikanów, którzy rządzili w tym kraju. Ale to jest jakby niespecjalnie istotne, nie dojdziemy do tego. Natomiast system działa tak, jak działa i moim zdaniem przynajmniej sędziom Sądu Najwyższego można w tej kwestii ufać.
Myślę, że możemy uznać przynajmniej dla dobra tego programu, że wybory nie zostały sfałszowane, tak? Czemu?
Chyba wiesz co, chyba będą tutaj zróżnicowane opinie, ale właściwie to ja tak opowiedziałem o tym, bo miałem ochotę o nią opowiedzieć, natomiast nie jest to jakby treścią naszej dzisiejszej rozmowy, nie ma to znaczenia w zasadzie w tym, o czym chcemy rozmawiać.
To kontynuuje przebieg wydarzeń. W czwartek po południu Mark Zuckerberg poinformował, że Donald Trump przynajmniej przez najbliższe 2 tygodnie, czyli do końca swojej kadencji prezydenta USA, nie będzie mógł publikować treści na profilach na Facebooku, Instagramie. Jakby napisał, że szokujące wydarzenia z ostatnich 24 godzin wyraźnie wskazują, że prezydent zamierza wykorzystać pozostały czas urzędowania do podważenia pokojowego i zgodnego z prawem przejęcia władzy przez jego następcę Joe Bidena. Z kolei w nocy z piątku na sobotę, przynajmniej u nas z piątku na sobotę, Twitter ogłosił, że po dokładnym przeanalizowaniu ostatnich tweetów z konta Donalda Trumpa i otaczającego ich kontekstu, na stale zawiesili konto z powodu ryzyka dalszego podżegania do przemocy. No i za co dostał bana? No najprawdopodobniej oczywiście za 2 takie wpisy i oczywiście też za ciągłe negowanie wyników wyborów. I 8 stycznia Donald Trump napisał 75 milionów wielkich Amerykanów, amerykańskich patriotów, którzy głosowali na mnie, America First i America Great Again, Mega America Great Again, będą mieli gigantyczne znaczenie w przyszłości. Nie będą lekceważeni ani traktowani niesprawiedliwie w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie. Po czym jeszcze dodał, do wszystkich, którzy o to prosili, nie pojadę na inaugurację 20 stycznia. Konto twitterowe Donalda Trumpa miało 88 milionów obserwujących. No, odchodzący prezydent regularnie zamieszczał tam swoje komentarze na temat bieżących wydarzeń politycznych, osobiste opinie i ogłaszał tam wiele decyzji.
Mhm. Okej, zgadza się. Jakby, znaczy tak, bo to są to, te rzeczy, które przedstawiłeś, są, to jest stan faktyczny, coś takiego się wydarzyło, potem Trump został zbanowany. I to podżeganie do przemocy to jest oczywiście taka rzecz, która wydaje się dosyć oczywista, chociaż nie była jakaś bezpośrednia. No tam, właśnie, jeżeli chodzi o takie podżeganie do przemocy, no to tutaj pewne granice przekroczył burmistrz Nowego Jorku, Giuliani, który powiedział, że to jest wezwanie do walki, wezwanie do broni, gdzieś tam wręcz, ale...
Znaczy, wiesz co, jeżeli jest taka sytuacja, że jest protest przeciwko wynikom wyborów, w Senacie dokonuje się jakby potwierdzenie i zaakceptowanie tych wyników wyborów i prezydent mówi, że wyniki są sfałszowane, no to czy to jest nawoływanie do jakich czynów, czy nie? No na pewno jest to podkręcanie atmosfery.
Tak, wiesz co, tak naprawdę to, co można wskazać palcem i to, co się wydarzyło, to nie, takiego ważnego i znaczącego, to nie tyle wydarzyło się na social mediach, ile w telewizji, bo wypowiedź Trumpa, która gdzieś tam miała miejsce tuż przed tym atakiem na Kapitol, brzmiała tak, że teraz jakby jego przemówienie gdzieś kończyło się tym, że teraz ruszamy, ja będę szedł z wami na Kapitol, nie, że idziemy teraz na Kapitol. To jest wypowiedź, która pochodziła z telewizji, to telewizje to publikowały. I to była taka jedyna sytuacja, w której można powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że on nakłaniał ludzi do marszu na Kapitol i wręcz twierdził, że pójdzie z nimi. Nie poszedł oczywiście. Powiedzmy, że to była jedyna okay, jego karierze.
Ale mówimy tutaj o zbanowaniu go na Facebooku czy na Twitterze, a on tego tam nie zamieścił.
Tak, to jest no i tu się zaczyna ta najważniejsza część dyskusji, czy social media mają prawo ingerować do tego stopnia i mają prawo zablokować prezydenta Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, co robi i co mówi. To jest też tak, że naród, który wybiera jakiegoś polityka na taką najwyższą funkcję w państwie, no to daje mu jakieś przyzwolenie na pewne działania i ponosi potem konsekwencje tych działań. Czy instytucje trzecie, totalnie jakby niezwiązane, niezależne zupełnie, samodzielne, czy mają prawo banować w takich sytuacjach. I wiesz, ja mam tak, z jednej strony, jeżeli mówimy o wolnym medium, do którego ludzie mają swobodny dostęp, to należałoby powiedzieć, że nie powinno się to wydarzyć, każdy ma prawo pisać i mówić to, na co ma ochotę, ale z drugiej strony musimy ciągle pamiętać, że social media nie podlegają tego typu zasadom. Tam rządzą konkretni ludzie, którzy nie zostali wybrani w demokratycznych wyborach. To nie jest tak, że my żeśmy im dali, nie wiem, jakiś mandat do pełnienia tej funkcji, oni muszą ją z pełną szlachetnością pełnić. To są ludzie, którzy walczą i dbają przede wszystkim o własne interesy, własne pieniądze, własne tyłki i podejmują sobie takie decyzje, na jakie mają ochotę i niestety mają do tego pewne prawo. Czy robią dobrze, czy robią źle? No oczywiście, że robią źle i to nie jest pierwsza sytuacja taka. Jakby, gdyby mnie ktoś zapytał, czy dobrze się stało, właśnie nie, to nie jest tak. Czy to powinno się wydarzyć? To powiedziałbym, że nie powinno się wydarzyć, ale gdyby mnie ktoś zapytał, czy dobrze się stało, to powiedziałbym tak, dobrze się stało, ponieważ być może jest to kolejny taki przykład, że ludzie zrozumieją, że social media to nie jest do końca dobre miejsce dla nich, że z jednej strony zostanie zmanipulowany albo usunięty ten polityk, z którym się nie zgadzamy, ale w zupełnie innej sytuacji może zostać zablokowany polityk, z którym się zgadzamy i nam nie będzie to pasowało. Nie? Więc nie ma cienia wątpliwości, że władza, jaką social media mają i władza, jaką mają te niezależne korporacje, jest ogromna. Natomiast nie ponosi się tam zbyt wiele odpowiedzialności. dzisiaj rano rozmawiałem o tym z widzami i żeśmy sobie wymyślili, że to trochę jak ze Spider-Manem. Jak Ben powiedział Peterowi Parkerowi, że z wielką siłą idzie wielka odpowiedzialność. Tak ani Facebook, nie, Facebook ma ogromną siłę i Twitter ma ogromną siłę, odpowiedzialności nie ponoszą żadnych i to w zasadzie gdzieś tam jakieś są finansowe i pamiętam sprawę z Cambridge Analytica, gdzie było dużo dyskusji na temat wpływów social mediów na wyniki wyborów i na przykład na Brexit. Tam jest cały czas były jakieś takie wątpliwości, czy to są instytucje, które działają dobrze. Nie? Raczej należy przypuszczać, że działają źle. Ale z drugiej strony mamy też Trumpa, który też miał wielką moc i też zero odpowiedzialności, chociaż ktoś go pociągnął do tej odpowiedzialności. Czy to była dobra instytucja, która miała do tego prawo? Może niekoniecznie.
Ja bym trochę wrócił do początku i bym zastanowił się w ogóle nad słowem cenzura, bo jeżeli weźmiemy sobie taką najpopularniejszą definicję słowa cenzura, no to jest to pewnego rodzaju kontrola przekazywanych informacji, czyli ktoś coś ogranicza wolność publicznego wyrażania myśli i przekonań. No i pytanie, czy to jest akt cenzury, czy to, że ktoś cię zablokuje, czy jak ci zabiorą konto na Facebooku, na Twitterze, czy to jest cenzura? Bo można powiedzieć nie. Możesz sobie stworzyć własną stronę, możesz tam napisać co chcesz, możesz stworzyć własnego Twittera, możesz iść w komentarzach gdzie chcesz, możesz to pisać. Nikt nie blokuje ci tej wypowiedzi. Realnie jakby ty dalej możesz ją głosić.
No internet dalej jest dostępny dla ciebie.
Ale te narzędzia, które służą do rozpowszechniania tego, nie ułatwiają ci tej sytuacji. Znaczy ja bardzo często tak do tego podchodzę, że Twitter to jest firma, powiedzmy, prywatna, tak jak Facebook i oni mogą w pewien sposób zdecydować, ale z drugiej strony w świecie, gdzie duża część naszego życia odbywa się w sieci, odbywa się na tych kilku bardzo policzalnych, bardzo określonych, dominujących platformach, to brak dostępu do takiej platformy, czy zakaz wypowiadania się na niej, jest pewną formą cenzury.
Zgadzam się z tobą i tutaj trudno dyskutować. Faktycznie internet jest czymś niezwykle ważnym. Teraz jest nośnikiem informacji najlepszym i najbardziej skutecznym. Nie sposób w ogóle dyskutować o tym. Natomiast wiesz, ja tak sobie myślę, że możemy mieć do czynienia z dwoma procesami. Po pierwsze, być może zmienia się na świecie struktura władzy. Przestają być istotne państwa, a zaczynają być istotne korporacje i to, co one mogą zrobić. Korporacje, które no to jest taki, oczywiście to jest takie bezpośrednie odniesienie do cyberpunka, ale to nie jest, cyberpunk to nie jest pierwszy element popkultury, który opisywał tego typu sytuacje. Myślenie o tym, że korporacje mogą przejąć władzę na świecie jest bliskie wielu pisarzom science fiction. I to jest jakaś wizja, która ma szansę zaistnieć i być może do pewnego stopnia to, co się wydarzyło, pokazuje, że coś takiego ma miejsce, że coś takiego się dzieje teraz. I druga sprawa, czy my jako użytkownicy internetu i w ogóle mieszkańcy tej planety, czy to jest dla nas powód do niepokoju, czy to jest raczej naturalna kolej rzeczy, z którą powinniśmy się pogodzić. A jeżeli to jest powód do niepokoju, to co możemy w tej sprawie zrobić? Bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Facebooka, Instagrama, Twittera, to nie jest jakiś twór wyimaginowanej instytucji tajemniczej, która coś tam zbudowała. To są ludzie, którzy konkretnie mieli jakieś pomysły i je zrealizowali i teraz mają władzę ogromną. Natomiast to my, tak jak głosujemy w wyborach na prezydenta, na posłów, tak samo dokonujemy wyboru w internecie. Za każdym razem, kiedy wchodzimy na Facebooka, korzystamy z Twittera, czy wrzucamy zdjęcie na Instagramie, to dokonujemy jakiegoś wyboru, wzmacniamy te konkretne instytucje. To my decydujemy o tym, czy one mają władzę, czy nie. I w zasadzie, gdyby się tak zastanowić, to przekazanie władzy Facebookowi czy Twitterowi jest takim właściwie procesem demokratycznym, bo to nikt nikogo nie zmusza do wchodzenia na Facebooka, ludzie to robią z własnej nieprzymuszonej woli. Od początku to robili. Więc to my, żeśmy wykreowali tą sytuację. Ludzie, wspierając tego typu korporacje. I robimy to z taką absolutną swobodą, nie podejrzewając, że tam się może wydarzyć coś niepokojącego, a tymczasem się wydarza.
No nie wiem właśnie, bo jak zauważa Tomasz Walczak z Super Expressu, uwaga, cytuję go tutaj, Facebook blokuje Trumpa, a Twitter kolejnych trumpistów, nawet jeśli uznamy, że mają do tego prawo, to przecież nic to nie da, póki algorytm obu portali będzie wybijać i promować radykalne treści, by przykuć do nich użytkowników i w ten sposób ma monetyzować radykalizm. To nie jest tak, że widzisz, no jakby mamy tutaj pewnego rodzaju zderzenie poczucia odpowiedzialności platform, powiedzmy, bo to jest, jakby ja to mówię w cudzysłowiu,
cudzysłowie,
w dupiu, w dupie. I to się zderza z super naoliwionym mechanizmem zarabiania na emocjach.
Tak.
I tychże platform oczywiście. Jeżeli twój biznes zarabia na podbijaniu emocji, to potem nie ma się co dziwić, jeżeli ten biznes staje się globalny i jest prawie monopolem, Twitter, Facebook, to nie ma się dziwić, że potem świat wybucha, jak takie rzeczy się dzieją.
Tak, to jest prawda. To jest poniekąd bardzo zbliżone do tego, co do tej rzeczywistości przedstawionej w dokumencie Social Dilemma, do którego często wracamy i do którego często się odnosimy.
Absolutnie.
I wiesz, dlatego powiedziałem, że ten ban ma w sobie coś dobrego, ponieważ jakby poszerza grono ludzi, którzy są świadomi tego, jak niezwykle niebezpiecznym narzędziem stają się social media przez to, w jaki sposób funkcjonują i w jaki sposób wykorzystują nasze emocje. I gdzieś w pewnym momencie trzeba powiedzieć stop, tylko no, najważniejsze pytanie jest, jak powiedzieć stop, jak to zrobić, żeby to miało sens, to nie było kolejną cenzurą, nie? Było dzieleniem internetu na części, wiesz,
ale nie ma za bardzo takich mechanizmów. Ja sobie wypunktowałem taką listę rzeczy, które wychodzą na to, znaczy jakby z których wynika, że ta blokada Trumpa przez Twittera, Facebooka pogorszy jeszcze sytuację.
Okay,
po pierwsze, to mówię oczywiście o Twitterze, Facebooku i wszystkich innych, którzy nawet tam Pornhub też zbanował Trumpa przecież, nie? No to był taki żarcik na Twitterze. Oni nie są sprawiedliwi i to jest bardzo ważne i nie mają narzędzi do tego, by być. Banują bardzo wybiórczo i stronniczo. Bardzo. Nic nie wiemy. No, wielokrotnie mieliśmy takie przykłady, na przykład z YouTube'em, który kasował filmy albo zamykał całe kanały, nic nie było wiadomo. Nie było wiadomo dlaczego.
Tak.
To są firmy globalne, a zachowują się, jakby istniały tylko Stany Zjednoczone. Czyli banujemy prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale to, co się dzieje w Rosji czy w krajach arabskich, nie ma dla nich żadnego znaczenia. I tu jest kolejny raz pokazane, że ta decyzja jest super emocjonalną decyzją. Nie było problemu dla tych wszystkich portali, by podczas kampanii prezydenckiej brać dziesiątki milionów dolarów od Trumpa. Nie było żadnego problemu. Nie było problemu z wypowiedziami Trumpa przez lata. I przez to, że to wszystko do siebie nie pasuje, że my wiemy, że to nie jest... Naprawdę nie trzeba być geniuszem, żeby zrozumieć, że to nie jest dbanie o demokrację, tylko jakiś taki niezrozumiały, kolejny niezrozumiały ruch, który ma pewnie jakiś cel albo miał jakieś cele, no ale wyszła z tego większa afera niż ten szturm na Kapitol.
To jest...
Może nie większa, no ale...
To jest... Jezu, to się zgadza. To jest. Gdzieś dzisiaj jakiś artykuł czytałem o odwróconym efekcie Barbary Streisand, gdzie ten taki portal, on się Parler chyba nazywał, taki prawicowy, trochę ultraprawicowy, nagle cieszy się ogromnym zainteresowaniem. On został zamknięty bo tam Amazon wycofał mu hosting, ale to jest instytucja, która może odnieść tam sukces potem, bo jest ogromne zainteresowanie. To jest też tak. Ja mam też takie poczucie, że nagle Twitter i Facebook to są instytucje, które się obudziły i chcą tutaj pokazać jakąś taką, nie wiem, swoją moralność, czy to, co jest absurdalne, i te powody, które żeś wymienił, i te argumenty, które żeś wymienił, są trafne. To nie są instytucje, które kiedykolwiek mogły się podawać za jakieś, które mogą w jakikolwiek sposób moralnie funkcjonować. To tak nie działało. Wiesz, ja próbując sobie wytłumaczyć to, nie, to jest też może taka sytuacja, że mają wrażenie, że jakiś okręt tonie i lepiej się z niego wyprowadzić, zanim pójdą razem z tym wszystkim na dno. Tak jak obserwuję dzisiaj senatorów republikańskich, którzy bardzo wspierali Trumpa, dzisiaj się od niego odwracają, wręcz często są przeciwko niemu. I też mam takie poczucie, że gdyby ten atak na Kapitol się udał, w sensie takim, gdyby się udało osiągnąć to, co chciano osiągnąć.
Ale co oni tam chcieli osiągnąć? Przecież znaczy, ten atak to jest jakiś
taki... Powiesić Pensa i podważyć wiesz, wyniki wyborów w konkretnych Stanach.
Ale wiesz, jakby... To nie zrobią tego atakiem. Jakby ten atak to był jakiś taki akt... Ja nie wiem czego, ale tam za dużo rozumu to nie było.
No wiesz co, jestem przekonany, że w niektórych republikańskich senatorach, na pewno w burmistrzu Nowego Jorku, dobrze mówię, burmistrz to jest ta funkcja? W Nowym Jorku być może. No i w prezydencie Stanów Zjednoczonych była jakaś taka wiara, że tego rodzaju inicjatywa ludzi może przynieść jakiś pozytywny skutek. Ja mam wrażenie, że tam cały czas była wiara. Do samego końca była taka wiara, że to się uda zmienić i odwrócić. Wiesz, to z jednej strony to jest być może ten analogia do tego, co się mówi w Dolinie Krzemowej, czyli fake it till you make it, nie? Czyli udawaj, że wygrałeś, dopóki nie wygrasz, nie? A w jaki sposób wygrasz gdzieś po drodze, to już jest inne. No, Trump jest biznesmenem, być może ta sentencja mu towarzyszy i jest mu bliska, nie? I dokładnie to chciał osiągnąć. Wiesz, ja... To jest zupełnie inna historia. Czy można Trumpa podejrzewać o to, że nawoływał ludzi do przewrotu, żeby doszło tam do agresji, żeby doszło tam do walki? Nie mam pojęcia, to znaczy... Jakby z mojego, ja powiedziałem wcześniej, nie, że nie przepadam za facetem i ja byłem zawsze podejrzliwy wobec niego. Ta podejrzliwość akurat teraz mogła się sprawdzić, ale czy on autentycznie uważał, że to jest dobra forma przejęcia władzy albo odzyskania władzy, to do tego nie dojdę, bo to on taki, on lubił pisać różne fantastyczne rzeczy na tym Twitterze. Często one były absurdalne, ale nie miały takiego wyraźnego wpływu na rzeczywistość jak ta jedna konkretna, która się wydarzyła. I też chyba... O jednej warto rzeczy wspomnieć, nie powiedziałem tego na początku. Ci ludzie, którzy zaatakowali Kapitol, to też nie jest tak, że oni są jakby takim przeciętnym wyborcą Trumpa. To są jacyś ekstremiści, nie? Miałem okazję posłuchać wywiadów z tymi ludźmi, którzy tam byli bardzo widoczni. No to są jakieś absurdalne rzeczy. To są takie, że opad szczęki wywołują totalnie. Że płaskoziemcy przy nich to są normalni ludzie.
Ja tylko... jeszcze jedna tylko rzecz, bo ty mówiłeś o Rudym Giulianim, to oczywiście były burmistrz Nowego Jorku.
Przepraszam. Tak, więc trochę się pogubiłem teraz, jak żeś mi tym Rudym Giulianim wyjął. No dobrze, no to dobrze. To ja zamykam tę myśl.
Zakończymy tym, że to ekstremiści bez planu, jakby, bo to nie miało sensu. Znaczy, jakby nieważne, jak to sobie ktoś miał poukładać, jaką wizję fantastyczną mógł sobie stworzyć w głowie, to świat tak nie działa, że atakiem na Kapitol zdobywasz władzę. Rozumiem, jakby na media, na Fox News jakby zaatakowali i przejęli, to może by to miało więcej sensu. Aleksiej Nawalny to jest opozycjonista rosyjski, publicysta, prawnik, człowiek, który walczy jakby z Putinem. I on napisał coś takiego, długi cytat, Remik to lubi bardzo.
Już mi Borys zapowiadał wstęp.
Myślę, że ban dla Donalda Trumpa na Twitterze to niedopuszczalny akt cenzury. Oczywiście podczas swojego urzędowania Trump pisał i mówił bardzo nieodpowiedzialne rzeczy i zapłacił za to, nie będąc ponownie wybranym na drugą kadencję. Wybory to prosty i przejrzysty proces, chyba nie w Stanach Zjednoczonych, ale powiedzmy. Możesz w nim uczestniczyć, możesz odwołać się od wyników, ale są monitorowane przez miliony ludzi jakby wyniki, więc jakby nie możesz tego pozmieniać, bo to jest wszystko jawne. Ban na Twitterze to decyzja osób, których nie znamy. To decyzja podjęta zgodnie z nieznaną nam procedurą. Moim zdaniem decyzja o zbanowaniu Trumpa była oparta na emocjach i osobistych preferencjach politycznych. Nie mówcie mi, że został zbanowany za naruszenie zasad Twittera. Grożono mi tu codziennie śmiercią od wielu lat, a Twitter nikogo z grożących nie zablokował.
Tak, to jest koniec cytatu, nie był to taki długi, jak zapowiadałeś.
Bo szybko czytałem.
Straszysz. No to jest jakby to, co mówi Nawalny, trochę potwierdza to, co żeśmy mówili, no bo obaj jesteśmy jednak chyba przeciwko temu banowi i uważamy, że on jest absurdalny. No i trudno się z tym nie zgodzić, znaczy, że jest jakby zachowanie Facebooka i Twittera jest niezwykle wybiórcze. Z jednej strony no, można to tłumaczyć w ten sposób, że jednak i Facebook, i Twitter są osadzone w Stanach Zjednoczonych. Mimo, że to są globalne instytucje i pełnią rolę na całym świecie, no to jednak prawo, porządek i ja wiem, jakiś ograniczony chaos, albo właściwie brak chaosu w Stanach Zjednoczonych jest im na rękę. Nie? To jest broniąc Stanów Zjednoczonych, teoretycznie przynajmniej bronią własnego interesu. Więc tu można wskazywać jakiś taki źle funkcjonujący patriotyzm, nie? Że to jest jakieś tam dostrzegli jakieś wyższe dobro. Oczywiście nie powinni tak na to patrzeć, ale no, do licha ciężkiego no, tak się wydarzyło i teraz obserwujemy konsekwencje i oceniamy. Dla mnie to jest, ja być może nie mówię tego wystarczająco wyraźnie, ale każda taka sytuacja dla mnie to jest dzwonek alarmowy, który każdy użytkownik Facebooka i Twittera powinien wyraźnie usłyszeć. Nie? Że to nie są instytucje, że to nie są portale, które kiedykolwiek mają prawo być wiarygodnymi. To są zabawki i temu powinny służyć. Moment, w którym stają się niezwykle istotnym narzędziem polityki, a nie mają przy okazji kontroli, nie ma nad nimi żadnej kontroli, to jest taki bardzo niebezpieczny moment. Już to nie jest pierwsza sytuacja taka, gdzie wpływają w ogromny sposób na wydarzenia na świecie i właściwie nikt nie można nikogo pociągnąć do odpowiedzialności, nie można nikogo wskazać winnego. To są niebezpieczne miejsca.
Proszę Państwa, kontrola najwyższą formą zaufania. Więc Facebook już od roku zapowiadał, że stworzy Oversight Board. Jest to rada, jak sama nazwa wskazuje, która ma podejmować publiczne, wiążące decyzje w kontrowersyjnych sprawach, w których użytkownicy wykorzystali wszystkie standardowe narzędzia odwoławcze Facebooka. Czyli to są takie tematy, jak na przykład golizna nieseksualna, związana z medycyną czy sztuką, znaczenia słów, tu przypomnijmy słowo pedał i fora rowerowe, fake newsy i tak dalej. W tej radzie, czy nawet takim sądzie najwyższym Facebooka, zasiada w tym momencie 20 mądrych tego świata, profesorowie, prawnicy, byli politycy, obrońcy praw człowieka, czy nawet jest laureatka Nagrody Nobla. I rada na początku skupi się na sprawach dotyczących usuwania treści przez Facebooka. I docelowo ma tysiące spraw takich rozpatrywać. Czy to jest rozwiązanie tego problemu?
Czy to jest rozwiązanie, to jeszcze nie sposób powiedzieć, ale na pewno jest to krok w dobrą stronę. To znaczy stworzenie narzędzia, które trochę stoi ponad tym, to jest też, wiesz, no, Facebook jest gigantem. Moment, w którym Facebook zdaje sobie sprawę z tego, że w związku z tym, że jest taki wielki, to może kogoś zgnieść zupełnie niechcąco, ponieważ nie kontroluje swoich ruchów, to jest dobry moment, żeby stworzyć instytucję, która będzie pomagała w tej kontroli. Oczywiście to zawsze są jakieś wątpliwości i na pewno mnóstwo ludzi będzie się wypowiadało w tej sprawie, że no, kto za to płaci? No płaci za to Facebook, wiarygodność tej instytucji maleje, nie? No ale to jest taka autocenzura, która jest zapowiedzią przynajmniej walki z pewnymi problemami. Jeżeli to jest chyba idea, która towarzyszy różnym problemom, które ludzie miewają. Moment, w którym zdamy sobie sprawę, że mamy problem i zaczynamy coś z tym robić, już jest jakimś ruchem w dobrą stronę. Czy to zadziała? No to trudno powiedzieć. Dzisiaj miejmy nadzieję, że zadziała. Moim zdaniem to jest dobry ruch. Ale no, to też jest taki, wiesz, to może być też taki dupochron, nie?
Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest dupochron taki maksymalny. No nie. Jakby oczywiście to jest fajna rzecz, jeżeli Facebook chce na przykład blokować wszystkich antyszczepionkowców i podpierać się jakimiś autorytetami. Spoko. Tam jest jakby tam jest 20 docelowo, ma być 40 osób i to rzeczywiście są wybitni ludzie. Nie mamy tutaj wątpliwości co do tego. I przy takich rzeczach, takich szkodliwych, fake newsy, no to teraz z COVID-em, no to przecież mamy wylew tego, ja nie przypominam sobie, oczywiście no to mamy, bo mamy głośną sprawę, która wpływa na życie nas codziennie, to nie przypominam sobie, żeby tak świat wyglądał, żeby był tak zawalony fake newsami, żeby tyle osób, których gdzieś tam ja znam, rzucało jakieś takie rzeczy na Facebooka, jakieś, wiesz, fake newsy takie totalne. Ja to nie, kiedyś to było, ktoś tam wierzy w teorie spiskowe, no fajnie, jakby okej. A teraz to jest tak, że to trzeba się tłumaczyć. Już nawet przypomnę to, co powiedział Radek Kotarski, spytał się nas, czy my wierzymy w pandemię. No jakby trzeba pytać się ludzi o to.
Tak, musiał wybadać grunt, zanim tak przedstawił swoje teorie.
I wiesz, jakby... Okej, to jest takie narzędzie, gdzie prawem precedensu pewnie, jak jedna sprawa zostanie jakby stwierdzone, okej, to są fake newsy, blokujemy, to tam lawinowo to pójdzie. Mhm. I rozumiem to, po co to robią, ale jest mnóstwo spraw takich moralnych, etycznych, gdzie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. I nawet jak będzie taka rada, to co ona zrobi na przykład z tematem aborcji? No nic nie zrobi.
No to nie jest rola tego. No, pewne rzeczy
albo
pozostają.
Albo eutanazji, żeby było już równiutko. Albo wyrokami śmierci.
No jest no, nie ma cienia, no to wiesz, wiadomo, że ta instytucja nie rozwiąże wszystkich problemów, bo się nie da, zresztą nie po to została stworzona. No, pewne sprawy są lokalne. To jest... Oprócz tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, no to cały czas jestem przekonany, że stoimy w obliczu, ta globalizacja nie tylko dotyczy, ona zaczyna, wiesz, to jest też tak, że jako, że mamy różne zakątki świata, tam są różne tradycje, różne kultury i różne podejście do rzeczywistości i wydaje mi się, że ta globalizacja zaczyna nas trochę, ja wiem, upodabniać do siebie. To znaczy, jeżeli chcemy funkcjonować w świecie, który opiera się na jasnych i prostych zasadach, to jednak musimy trochę ujednolicić to, co jest dobre, co jest złe i że świat się musi zmienić w niektórych miejscach, zakątkach świata bardziej, w innych zakątkach świata mniej. I być może kiedyś, prędzej czy później, no będzie taka instytucja, która będzie gdzieś tam pilnowała tych rzeczy albo sprawowała nadzór nad tymi rzeczami, ale czy to będzie ta wymyślona przez Facebooka? No wątpię. Chociaż mamy takie... bardziej przyziemne rzeczy związane z Facebookiem. Ja w ogóle, wiesz, jak sobie pomyślę sobie o takich wielkich korporacjach, to przypominają mi się zaraz sytuacje z ogromnymi firmami, które po osiągnięciu pewnego poziomu zostają przymuszone do tego, żeby się trochę podzielić. Żeby w sensie takim, że następuje rozdział w firmie.
Prawo antymonopolowe.
No, właśnie. I zastanawiam się, czy w przypadku social mediów też nie powinna nastąpić tego typu sytuacja. Jeżeli portal ma użytkowników więcej niż wskazane, no to musi jakoś podzielić ten portal na dwie części, żeby te byty nie były za duże, nie? No mamy do czynienia.
Masz Facebook, Instagram, to jest jeden byt. Mhm. Masz Twitter, to jest osobny byt. Mhm. I masz TikToka, to jest osobny byt.
No i zważywszy na to, że na Ziemi żyje 8 miliardów ludzi, to mamy trzy dominujące portale, to jest chyba jednak monopol, nie? A to jest coś...
W polityce to już jest demokracja.
Okej. No dobrze, ale...
W Stanach nawet duża bardzo.
No, w porządku, ale rozumiesz, do czego zmierzam, nie?
Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jeżeli mamy cztery portale, trzech właścicieli i dwójka tych właścicieli jest w Stanach Zjednoczonych, no to rzeczywiście nie wygląda to najlepiej. Gdzie jest nasza klasa, pytam się?
No właśnie,
jak się nazywał ten polski odpowiednik Twittera?
Nie mam pojęcia, na pewno nie było to gadu-gadu.
Piszcie w komentarzu, gadu-gadu istnieje jeszcze. No był taki polski...
Grono?
Grono. Ja, fotka.pl. Czemu fotka.pl nie jest polskim Instagramem? Ja się pytam. Patologii było dużo.
To nie wiem. No faktycznie, wiesz, jak się popatrzy, zobacz, ile mamy państw, nie? I każde państwo gdzieś tam ma jakieś, niektóre są państwo do siebie podobne, inne są różne. Być może fajniej by było, gdyby te korporacje wielkie też były, też byłoby ich tak dużo na takim wysokim poziomie. Nie?
No ale to, wiesz...
No tak, ale...
Ja nie wiem, czy to by było tak dobrze, żeby tak sztucznie to rozdzielać,
ja tak ale trochę filozofuję niepotrzebnie. No.
Rzeczywiście jakby monopol i dominacja oraz wykorzystywanie tej swojej dominującej pozycji, no raczej nie za najlepiej wpływa wychodzi dla konsumenta ostatecznie. No to jest jakiś problem. Ja jestem przeciwnikiem jakichś takich dużych regulacji. No ale no, też, jestem przeciwnikiem tego, żeby nagle korporacje było stać na to, że będzie robiła wszystko. Znaczy, no, może nie stać, ale w sensie, że będzie mogła swoimi wpływami czy tam zmieniać prawo w danym kraju, albo takie rzeczy, które absolutnie nie dzieją się nigdy na świecie, nie płacić podatków. Chociaż jestem przeciwnikiem podatków, no to już jak płacimy, to płaćmy je wszyscy, a nie ci, którzy, ci mali i średni mają płacić, a ci najwięksi to już się tam ogarną i nie będą płacić. No wiesz, jakby to nie ma sensu.
Nie, no ja się zgadzam. Poza tym, jak się tak popatrzę trochę na społeczeństwa i na to, w jaki sposób w ogóle funkcjonujemy, to ta skłonność do tego, by nie oddawać władzy jednej konkretnej osobie, już od dawna jest ludziom bliska. To znaczy, jeżeli ktoś ma nami rządzić, to z reguły są to jakieś rady, jakieś zrzeszenia ludzi, którzy... Wiele osób podejmuje decyzje, żeby nie być skazanym na jakiś punkt widzenia jednego tytana. Nie? I to jest coś, co tak instynktownie odczuwam, że...
Pierwszy raz słyszałem, żeby ktoś Jarosława Kaczyńskiego nazwał tytanem.
Proszę bardzo. No ale jakby rozsądek wskazuje na to, że jeżeli mamy podejmować jakieś ważne dla ludzkości decyzje, no to warto, żeby było odbić te decyzje przynajmniej od kilku ludzi, od kilku osób pochodzących przynajmniej z różnych odłamów kultury, żeby wyprowadzić jakiś, żeby decyzja, jaką podejmujemy, była pewnym kompromisem, nie? Jakąś dyskusją. A kiedy mamy jedną instytucję, która podejmuje decyzję, no to trudno tam o jakikolwiek kompromis. Ale robią to, na co mają ochotę i koniec.
Wracamy do podstawy. Mhm. Czy Twitter, osiągając taki sukces, czy Facebook, powinien stać się, nie wiem, państwową nagle firmą? Mają być narzucane regulacje, które w innych mniejszych firmach nie będą obecne? No to przechodzimy z jednej skrajności w drugą.
Tak, tak, to prawda.
Tu nie ma takich prostych, wiesz, jakby rozwiązań. Narzucenie kontroli przez nawet ten oversight board, no to nie jest kontrola, to jest bardziej... taki sąd najwyższy, no to jest taki, powiedzmy, chyba najlepsze porównanie, to nie jest dalej jakaś kontrola, ponieważ sprawy tam pewnie będą trwały długo, to będzie, wiesz, jakby to będą jednostkowe rzeczy, chociaż oni piszą, że tam będą robić ich bardzo dużo, no ale zobaczymy. I nie ma dobrego rozwiązania dla mediów społecznościowych, które stają się globalne i dominujące, znaczy... Wiesz, mają, to jest tak, że okej, mają na nas ogromny wpływ, bo mają, ale co my mamy z tym zrobić? No bo jeżeli zaczniemy ingerować w nie, to nie podoba to. Ale jak nie będziemy ingerować, to mogą robić za dużo. To też mi się nie podoba.
Ja lubię, kiedy rzeczy się zmieniają trochę organicznie, samoczynnie, że wiesz, to jest tak, z jednej strony można patrzeć tak, skoro Facebook i Twitter, nie, i ludzie, którzy za tym stali, sami zbudowali takie wielkie korporacje i osiągnęli taką władzę, to być może zasługują na tę władzę. To można przyjąć takie założenie, że jeżeli ktoś ma sprawować władzę, to ludzie, którzy udowodnili, że potrafią ją zdobyć, nie, to jest jedna rzecz z jednej strony, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że to jest nauczka dla nas, dla wszystkich użytkowników internetu, że należy mieć wątpliwości co do tego, co jest ogłaszane. I jakby niezależnie od tego, czy zgadzamy się z opiniami, które w internecie są dominujące, czy się z nimi nie zgadzamy, to powinniśmy mieć wątpliwości. To jest, bo w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że jak Kali ukradnie krowę, to dobrze, a jak Kalemu ukradną krowę, to źle. I się tak, jak Facebook zrobi coś, co pasuje ludziom bardziej po lewej stronie, no to ci po lewej biją brawo, nie? A jak zrobią coś po prawej stronie, to ci po prawej też biją brawo. Być może znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że i ci po lewej, i ci po prawej nagle zdają sobie sprawę, że coś tu jest nie tak, że wydarzyło się coś złego i że trzeba na to patrzeć. To jest chyba coś, co dla każdego z nas powinno być znaczące. Że musimy cały czas pamiętać, żeby się kontrolować i żeby się nie dawać ponieść i nie być łatwowiernym.
Ja odniosę się do tego, co na początku powiedziałeś, czyli jeżeli komuś się udało zdobyć taką władzę, to może mu się należy, no totalnie.
To była
się...
teza, spokojnie, tak, to nie rozumiem, jest tak, że to jest moja filozofia życiowa.
Ja pozwolę się z tym nie zgodzić, ponieważ jeżeli my będziemy pozwalać na to, żeby władza była oddawana poza wyborami, to rezygnujemy z demokracji.
No, musisz pamiętać jeszcze, oczywiście to jest jak najbardziej sensowne, tylko wspomniałem specjalnie o tym na początku, żebyśmy pamiętali, że to, że Facebook ma powiedzmy władzę, to jest pewien proces demokratyczny. To znaczy użytkownicy Facebooka, wchodząc na Facebooka, oddają swój głos na tą platformę i ją wzmacniają, nie? To my
Ale dalej
tworzymy.
nie jest to akt wyborczy, to jest decyzja konsumencka. To jest, moim zdaniem, jest to ogromna różnica jednak.
No
I
dobrze, dobrze.
taki plebiscyt popularności aplikacji w internecie czy platform, no nijak ma się do na przykład decyzji wyborczych i naszych preferencji politycznych.
No, ale mam takie wrażenie, że wybory też są decyzją konsumencką. Ze względu na to, w jaki sposób się na nie wpływa i jaki jest marketing wokół wyborów zbudowany, to niespecjalnie się różni od wyboru konsumenckiego.
Ja się
W
nie
sensie,
zgodzę.
oczywiście. Proszę?
Nie zgodzę się.
No,
Uważam, że to
no dobrze.
jest radykalna różnica między wyborem paska do spodni, a partii, która wejdzie do Sejmu, czy prezydenta, który będzie rządził. No,
Wiesz
jeśli
co,
prezydent
pasek do
rządzi, to nie.
spodni wybierasz dlatego, że ktoś ci go polecił, albo reklama była udana.
Albo
Partię polityczną
poprzedni
wybierasz
jest za
dokładnie z tego
mały.
samego powodu. Ja wiem, że ja oczywiście upraszczam, nie? I jest dużo racji w tym, co mówisz. Natomiast mam takie przekonanie, że wiesz, każdy
Bo ty
lubi uważać,
jesteś.
że jest tym wyborcą, który świadomie i rzetelnie podejmuje decyzje. Natomiast wydaje mi się, że w większości przypadków to jesteśmy porywani przez wiatr i nam wieje w lewo, w prawo,
Bo
w
ty
zależności
jesteś
od tego, co
takim
nam się.
fatalistą politycznym,
Nie, 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 nie,
że
nie,
tak
to
już
nie jest.
będzie tylko gorzej.
Nie, nie, nie. Ja nie twierdzę, że będzie gorzej. Ja twierdzę, że to jest naturalny proces, który się odbywa, bo się zmienia się świat, zmieniają się media i zmienia się ich wpływ na nas i na decyzje, jakie podejmujemy, ale wszystko to jest nieustającą lekcją, z której być może czerpiemy jakieś nauczki, nie? I wpadki, które się przydarzają, i ta być może, która się przydarzyła, mam nadzieję, że czegoś nas nauczy, nie? Że na dłuższą metę to jest korzystny proces. To jest, wiesz, to są takie drastyczne sytuacje, uczą nas najwięcej. Katastrofy przeróżne pozwalają nam albo zmuszają nas do tego, żebyśmy spojrzeli na sprawy z odrobinę innego dystansu. To jest coś, co jest w ostatecznym rozrachunku korzystne, więc ja jestem raczej pozytywnie nastawiony, jestem optymistą. Tylko mam takie poczucie, że musimy po dupie dostać, nie? Żeby trochę spojrzeć
W
inaczej na
obecnych
sprawę.
czasach dostanie po dupie może oznaczać tylko wojnę atomową, już chyba po
To może nie
tym, co się
sięgajmy
działo
tak
w zeszłym
daleko.
roku. Bo trudno mi to inaczej nazwać. Jeszcze jedna rzecz. Boże, zgubiłem się. Cześć, cześć, zaraz sobie znajdę.
Dobrze.
Ale nie znajdę chyba. Myślę, że możemy kończyć. Jeżeli mówimy o katastrofie, to może sobie w poniedziałek, znaczy w poniedziałek będzie odcinek o tym, że Todd Howard będzie głównym producentem
No, biedny ten Todd Howard.
nowej gry o.
Znaczy, co ja sobie zasłużył? O Indianie Jonesie. O Indianie
Tak, o
Jonesie.
Indiana
O
Jonesie.
tym sobie porozmawiamy. To jest też tak, rozmawiając dzisiaj o tych sprawach amerykańskich, trochę żeśmy się przed tym bronili, to właściwie do takiego momentu, kiedy Borys odnalazł ten klucz taki do dyskusji, a mianowicie ban na Twitterze, bo on jest taką fajną podstawą, nie musimy błądzić w chmurach. Natomiast cały czas zdajemy sobie sprawę, że toczą się w Stanach Zjednoczonych dyskusje nad impeachmentem Donalda Trumpa i być może moment, w którym wy to oglądacie, już jest tym
Nie,
momentem, kiedy.
chyba nie, chyba już to będzie jeżeli miałby to ten
No
proces
ale my
być.
nie wiemy, jaki ten proces,
A dzisiaj
jak.
czytałem artykuł o tym, że nie będzie to szybko, że to chyba nie ogarną tak szybko, a raczej mogą jeszcze próbować coś robić, żeby pozbawić go prawa wystartowania
W kolejnych wyborach.
na samo wybory.
No ja to ja też tuż przed podcastem czytałem artykuł, że tam grupa republikanów raczej skłania się, by być za tym impeachmentem. Więc tak czy inaczej, tu się jeszcze sprawy toczą, jeszcze się wydarzą, więc może się okazać, że państwo oglądając to wiedzą już więcej niż my w tej chwili.
Tak.
Ale może nie.
Ale zamykamy podcast.
Jak najbardziej, zamykamy.
Zamykamy. Pytanie do was, czy uważacie, że banowanie Trumpa miało sens? Czy jesteście za, no za taki, patrząc na argumentację nawet Twittera, że w obawie przed kolejnym podżeganiem do przemocy, oni go banują, czy to ma sens?
Jak najbardziej. No i z tym Państwa pytaniem pozostawiamy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Życzymy miłego dnia i miłego weekendu.
Trzymajcie
Trzymajcie
się.
się. Pa,
Cześć,
pa.
cześć.